służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Kruje nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witamy już w kolejnym miesiącu, w kwietniu. Minął Wielki Post. Cieszymy się, że jesteście z nami. Witają się prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. Do tej dzisiejszej audycji zaprosiliśmy gości z parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Głuchowie. Witają się z nami
Tobiasz
i Alan.
W pierwszej części poznamy wspólnotę ministrantów z Głuchowa, a w drugiej poznamy kolejną księgę liturgiczną, jaką jest agenda.
Drodzy ministranci, przybywacie do nas z Głuchowa. Powiedzcie tak naszym radiosłuchaczom, część pewnie kojarzy, bo to miejscowość leżąca przy głównej drodze, ale dla tych, którzy są z obrzeży naszej diecezji, wspomnijcie, gdzie ten Głuchów znajdziemy na mapie naszej diecezji.
No to Głuchów leży, można powiedzieć, przy drodze krajowej numer 12, mniej więcej w połowie drogi między Kaliszem a Pleszewem.
Parafia Głuchów. Podzielcie się z nami kilkoma informacjami o waszej wspólnocie ministranckiej, ale zanim przejdziemy do wspólnoty ministranckiej, chcielibyśmy, żebyście podzielili się taką dawką informacji o sobie, zdradzili trochę naszym radiosłuchaczom, jak długo jesteście ministrantami, co sprawiło, że nimi zostaliście, jakie zadania wypełniacie w waszej wspólnocie ministranckiej oraz może dlaczego warto być dzisiaj tym ministrantem.
No więc może zacznę. Ministrantem jestem jakoś 7 lat. Ta przygoda zaczęła się w podstawówce. Widzę w tej mojej ministranturze szansę na wzrost w wierze, na umacnianie się w tej wierze poprzez właśnie służbę przy ołtarzu.
Jakieś konkretne zadania wypełniasz w swojej wspólnocie?
Nie, nasza wspólnota jest na tyle mała i zgrana, że każdy zajmuje się praktycznie wszystkim.
Powiedz, co cię skierowało czy skłoniło do tego, aby dołączyć do służby liturgicznej?
Zachęty kolegów. I tak już mi się spodobało i zostałem.
Okej. Okay. W której klasie jesteś obecnie?
W czwartej, liceum.
Jest to łatwe do pogodzenia, z jednej strony nauka, z drugiej strony pewnie przygotowanie do matury, a tutaj jeszcze służba przy ołtarzu. No, nie jest to dzisiaj często spotykane, dlatego że ci ludzie gdzieś tam próbują się zdystansować od służby, a po drugie gdzieś się pojawia też taka praktyka, że kończę 18 lat i się żegnam z ołtarzem. Dlaczego warto mimo tego wieku młodzieńczego też być blisko ołtarza?
No więc z nauką ministrantura jest całkowicie do pogodzenia. W zasadzie to nauki nie ma aż tak dużo, aby nie można było poświęcić tej półtorej godziny w niedzielę na pójście do kościoła. Natomiast jeżeli chodzi o życie rówieśnicze, no to też nie widzę w tym jakichś większych problemów.
Tobiasz, jakbyś w kilku słowach powiedział o swoim doświadczeniu właśnie takiego odkrycia powołania do pełnienia służby przy ołtarzu, może o tym, jak to powołanie realizujesz i dlaczego tak długo?
Znaczy, że tak powiem, powołania w stricte, że ogólnym rozumieniu tego słowa nie było, bo bardziej wyglądało to tak, że przyszedł nowy proboszcz i ogłosił właśnie nabór ministrancki, że tak to ujmę. Nie chciałem iść, tylko mama stwierdziła, że zawsze chciała, żeby któryś z jej synów był ministrantem. Jako że ja byłem drugim synem, starszy brat nigdy nie był ministrantem, to jakoś tak stwierdziłem, że pójdę. Tak jakoś zostałem. I było to w roku 2016 i tak oficjalnie ministrantem zostałem w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w 2016 roku.
Pięknie. Czy starszy brat, widząc odwagę młodszego, też dołączył do grona ministrantów, czy jednak trwał przy swoim uporze i się nie zapisał?
Trwał przy swoim, tylko to też dlatego, że mój brat jest ode mnie prawie 10 lat starszy. Po prostu już wtedy pracował i kilka lat później się wyprowadził już całkiem, więc też nie miałby kiedy trochę chodzić.
Też chodzisz do czwartej klasy?
Mhm, ale do czwartej technikum.
Czyli tu przed tobą do matury jeszcze jeden rok. Duży krok. Natomiast tutaj Alan już oko w oko, miesiąc przed maturą, już straszą tą maturą? Czy tak na spokojnie podchodzisz do tematu?
Znaczy tak, otoczenie bardzo straszy. Ja natomiast podchodzę, no spokojnie, no jak znam, to znam, jak nie znam, to trudno. No,
tak. Wierzymy, że słuchają nas też ministranci, którzy również, tak jak nasz gość, podchodzą do matury, dlatego Alan, tak z perspektywy ministranta, z perspektywy osoby wierzącej, wskazówka na dobre przygotowanie do matury w tych ostatnich miesiącach, bo dobrze wiemy, że przez miesiąc wszystkiego się nie nauczymy, więc co byś radził?
Jeżeli został ten miesiąc, no to można jeszcze przez tydzień, dwa się pouczyć, a następnie chyba tylko odpoczywać. Przede wszystkim trzeba do tego podejść z czystą głową, na spokojnie i absolutnie bez stresu. A jakaś taka ekstremalna nauka na kilkanaście dni przed samą maturą, myślę, że tylko by ten stres spotęgowała.
No i tutaj myślę, że nie zaszkodzi dodać nutki wiary, żeby tak powierzyć Panu Bogu, czy wybrać się właśnie do kościoła, tak dodatkowo w tygodniu na mszę świętą, przystąpić przed naturą do spowiedzi świętej, zawierzyć to Panu Jezusowi, prosząc o takie Boże światło, aby to, co jest wynikiem ludzkiego wysiłku, a więc ta wiedza zdobywana na zajęciach w domu, była też wsparta tą Bożą łaską, która pomoże tą wiedzę wyrazić na egzaminach. Więc życzymy powodzenia za miesiąc w tych egzaminach dojrzałości, aby wszystko poszło zgodnie z Twoją myślą. Wspólnota ministrancka z Gołuchowa. Przenosimy się trochę na to pole, na ten temat. Powiedzcie, ilu ministrantów liczy wasza wspólnota ministrancka w Gołuchowie?
No to w Gołuchowie jest około 15 ministrantów. Tak?
Średnia wieku?
Średnia wiek, może powiem inaczej. Najmłodszy ma 6 lat, jest pięknie. Jeden, a najstarsi, tak się złożyło, że jesteśmy akurat my dwaj, 18 lat skończone.
Czyli przedział wiekowy duży, 15 duży. Osób. Powiedzcie, czy to są tylko ministranci, czy macie też osoby, które kończyły kursy specjalistyczne ceremoniarza, lektora?
Właśnie lektora mamy jednego. Lektora mamy jednego oficjalnie, że tak powiem, wyświęconego w cudzysłowie.
No tutaj dodamy nie wyświęconego, tylko pobłogosławionego do pełnienia funkcji.
Ceremoniarzy nie mamy oficjalnie żadnych, jedynie takich z nominacji proboszczowskiej na jedną mszę ważniejszą, ale poprosiłem ja osobiście księdza i jeszcze mój jeden kolega ministrant, żeby jak będą kursy, to żeby nas zapisał.
To z pewnością będziemy się widzieli na tych kursach, które jeszcze w tym roku na pewno zostaną zorganizowane. Powiedzcie, czy w waszej parafii jako ministranci macie wyznaczone jakieś dyżury w ciągu tygodnia, czy bardziej skupiacie się tylko na mszy świętej niedzielnej, natomiast w tygodniu raczej ksiądz pozostaje zdany sam na siebie?
No niestety trzeba powiedzieć, że głównie są nastawieni ministranci w Gołuchowie na niedzielę, ale też w tygodniu ksiądz nie jest zdany sam na siebie, bo jest u nas jeszcze tak zwana zakrystia licząca 3 osoby, co zawsze szykują wszystko przed mszą i jak nie ma ministrantu, to też zawsze pomogą porozkładać kielich czy podać ampułki.
Właśnie też chylimy czoła w stronę tych osób, dlatego że oni są codziennie na mszy świętej, dbają o to, aby Kościół był przygotowany do liturgii, ale często właśnie tak jak przed chwilą powiedział Tobiasz, no kiedy nie ma ministrantów, też te funkcje ministranckie wypełniają. Natomiast ta zachęta dla wszystkich radiosłuchaczy czy dla opiekunów wspólnot ministranckich, żeby jednak próbować wypracować taki model, w którym ministranci dbają o tą mszę w tygodniu. Msza niedzielna, można powiedzieć, to jest nasz obowiązek, który wypływa z przykazania Bożego, więc muszę, no to idę, ale jeżeli chcę dać coś od siebie, coś dodatkowego, to właśnie msza święta w tygodniu jest taką okazją do tego, żeby z jednej strony dać coś od siebie, z drugiej strony, żeby przy tym ołtarzu jednak nie było pusto, a po trzecie, żeby też zwłaszcza ci młodsi ministranci mogli przećwiczyć sobie to, czego na przykład boją się zrobić w niedzielę, bo jeżeli mamy kandydatów na ministrantów, no to zgodnie z przepisami liturgicznymi ci kandydaci nie mogą posługiwać w czasie niedzielnej mszy świętej, natomiast jeżeli jest taka potrzeba i opiekun ministrantów, duszpasterz się zgadza na to, aby jakąś czynność wykonali, no to właśnie mogą ją wykonywać w tygodniu, kiedy jest mniej wiernych, kiedy nie ma też obawy o to, że ten ministrant się zestresuje, no bo musi coś zrobić, wszyscy patrzą na niego, a on jeszcze tego dobrze nie umie, więc zachęcam tutaj do tego, aby dbać o te msze święte w tygodniu, żeby ustalać z chłopakami takie dyżury, który dzień im bardziej odpowiada, w który dzień mają więcej czasu, tak aby na tę mszę świętą przyjść. W Gołuchowie są organizowane zbiórki dla ministrantów.
Tak, przed każdym ważniejszym świętem jest organizowana taka zbiórka, również czasami po takim święcie, aby się spotkać na jakiejś pizzy. żeby sobie wzajemnie pogratulować, że wyszło dobrze.
Bardzo dobrze. Z jednej strony przed, z drugiej strony po. Przed jako trening liturgiczny, jako przygotowanie asysty, przeszkolenie tego, co kto ma robić, jak to ma zrobić, ale z drugiej strony to spotkanie po danym wydarzeniu też jest bardzo ważne, może nie tylko, żeby dobrze zjeść, co na pewno też jest miłe, ale żeby uczyć się na błędach, jeżeli coś nie wyszło, żeby od razu o tym sobie powiedzieć, zauważyć to i doszlifować do kolejnej uroczystości. Za nami Triduum Paschalne. Jak przeżyliście? Daliście radę?
Było naprawdę dobrze. Wydaje mi się, że mogło to być najlepsze triduum w mojej historii bycia ministrantem. W sensie od strony właśnie ministrantów było ono najlepiej przygotowane, a spotkanie było jedno i tylko krótkie w zasadzie. Więc tutaj trzeba przyznać, że ministranci się wykazali, potrafili się dostosować do sytuacji.
Więc gratuluję, że wszystko się udało. Który dzień najłatwiejszy?
Chyba Wielki Czwartek.
Zgadzam się, tak. Najmniej rozbudowana ta liturgia, prawie niczym się nie różni poza tym obrzędem mandatum. Mieliście obrzęd mandatum?
Obrzędu mandatu u nas nie było.
Więc ta liturgia Wielkiego Czwartku zasadniczo niczym się nie różni poza tym przeniesieniem Pana Jezusa do kaplicy adoracji. Natomiast największa trudność, myślę, że się zgodzicie ze mną, że Wigilia Paschalna.
No na pewno już samo wejście jest bardzo w pewien sposób skomplikowane. Okadzenie Paschału ogólnie... Przygotowanie Paschału na najbliższy rok, samo wejście, odpalanie świeczek.
Przede wszystkim największą trudnością było zorganizowanie wszystkich ministrantów w taki sposób, aby każdy z nich wykonywał swoją określoną rolę. Trzeba było wydawać im polecenia naprawdę szybko i sprawnie i oni też nie mogli się zawahać w tej swojej posłudze. Najtrudniejsze definitywnie jest samo wejście, czyli no, liturgia światła. Później zapalenie tych świeczek od Paschału, to powoduje bardzo duży chaos wśród ministrantów. Mało kto wie, gdzie wtedy pójść, komu ten ogień podarować i właśnie trzeba to jakoś wszystko ładnie pospinać, żeby ci ministranci wiedzieli, co robić i kiedy robić.
Właśnie myślę, najważniejsze to w tych próbach liturgicznych na spokojnie najpierw wyznaczyć osoby, a później konkretnie im wytłumaczyć, w które miejsce mają iść, komu to światło podać, w którym miejscu się zatrzymać, kiedy wchodzi procesja z Paschałem. Tutaj przed Triduum Paschalnym tegorocznym duszpasterstwo naszej diecezji wydało poradnik do Triduum Paschalnego, w którym właśnie takie uwagi zostały zamieszczone. Po pierwsze, co należy przygotować do liturgii, po drugie, do czego wyznaczyć ministrantów, którzy będą pełnili poszczególne funkcje i później w trzecim kroku właśnie przebieg całej liturgii danego dnia, czy to piątku, czy czwartku, czy soboty. Właśnie z takimi praktycznymi uwagami, może nie skupialiśmy się w tym poradniku na wielkiej teologii, ale właśnie na takich praktycznych uwagach, co, jak, kiedy. Doszły mnie słuchy, że nie wszędzie te poradniki dotarły. Szczerze powiem, nie mam pojęcia dlaczego. Były one rozsyłane tak jak nasz miesięcznik ministrancki, ministrancka nowina. Jeżeli by się okazało, że do którejś parafii te miesięczniki nie docierają, czy nie dotarła ta książeczka, to bardzo proszę informację przez stronę duszpasterstwa, czy przez numer duszpasterstwa, tak aby można jakoś tam kanał przepływowy uruchomić lepiej. Wspólnota ministrancka to nie tylko formacja przy ołtarzu, nie tylko msze święte i nabożeństwa, w których posługujecie, ale to też wspólnota, która razem się integruje. Okazją do takich integracji są różnego rodzaju wyjazdy. Czy w waszej parafii też praktykujecie takie wyjazdy? Jeżeli tak, to gdzie jeździcie? Jakie są tego owoce?
Wyjazdy, trzeba powiedzieć, że były praktykowane. Wyjazdów było kilka. Na pierwszym wyjeździe trafiliśmy do takiego obozu młodzieżowego w Sobanicach. Niestety nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest, bodajże gdzieś w województwie mazowieckim. Niestety mi ta myśl uciekła. I kolejny wyjazd był nad morze, rok później. I kolejny wyjazd był w góry, w Tatry i w Pieniny. Warto też zaznaczyć, że nie tylko ministranci brali udział w tym wyjeździe, ponieważ uczestniczyła w nim jeszcze grupa prowadzona przez naszą szkolną, przez pracującą w Gochowskiej podstawówce panią katechetkę, grupa oazowa.
Czas kwietnia i maja to czas przygotowania do pierwszej komunii świętej. W waszej parafii pierwsza komunia święta kiedy ma miejsce?
W Gołchowie od wielu lat jest taka tradycja, że 3 maja jest obchodzona uroczystość Komunii Świętej, natomiast dzień wcześniej, 2 maja, pierwszą rocznicę obchodzą zeszłoroczne dzieci komunijne.
Czas Komunii Świętej, czas pierwszej Komunii Świętej to też czas, gdzie w wielu parafiach te dzieci, ci chłopcy, którzy byli u pierwszej Komunii Świętej, dołączają do grona wspólnoty ministrantów. Czy macie jakieś takie nadzieję, że to wasze grono się poszerzy o tych chłopców, którzy w waszej parafii przystąpią do pierwszej Komunii Świętej? Ewentualnie jaką zachętę byście mogli skierować do tych, którzy nas słuchają, a właśnie są tymi osobami, które przystąpią za chwilę do pierwszej Komunii?
No, nadzieja, żeby ktoś dołączył, jest zawsze, ponieważ lepiej, powiedzmy, że lepiej jest, jak jest, powiedzmy, 20 ministrantów niż jak jest 5 ministrantów, ponieważ można o wiele bardziej tą liturgię, nawet chociażby niedzielną, rozbudować, że tak to ujmę. A o rady, jakie można podać młodych dzieci komunijnych, to myślę, że na pewno jest to miłe towarzystwo do spędzania czasu.
Jeżeli mógłbym kogoś zachęcić, no to oczywiście jak najbardziej, nasza wspólnota jest ze sobą bardzo zżyta. Wszyscy się wzajemnie uzupełniamy, jesteśmy zadowoleni z naszego obecnego stanu, w jakim się znajdujemy. Wszyscy są uśmiechnięci, życzliwi, serdeczni. Nic tylko dołączać.
Myślę, że to nie tylko wspólnota z Gołuchowa, ale większość wspólnot ministranckich w naszej diecezji, czy to właśnie w waszej parafii, czy w innych parafiach, to są takie wspólnoty, które są, a przynajmniej powinny być wspólnotami chcącymi ze sobą współpracować, współdziałać, łączącymi ze sobą tę różnorodność wielu osób, wielu talentów, darów, w tą jedność, dzięki której liturgia może być piękna.
A już teraz przechodzimy do drugiej części naszej audycji, w której poruszymy temat księgi, jaką jest agenda liturgiczna.
Agenda liturgiczna jest bardzo powszechną księgą. Myślę, że w każdym kościele, w każdej parafii taką księgę znajdziemy, dlatego że tak jak w samochodzie apteczka pierwszej pomocy jest pomocą w sytuacjach, w których zagraża coś zdrowiu lub życiu człowieka, tak agenda liturgiczna jest taką pierwszą deską ratunku przy różnego rodzaju nabożeństwach i wszystkich obrzędach, modlitwach, które nie są Eucharystią. Agenda liturgiczna składa się z 3 części, a więc pierwszy rozdział agendy liturgicznej połączony jest obrzędą Komunii Świętej udzielanej poza mszą świętą. W tym rozdziale znajdziemy chociażby to, w jaki sposób Komunia Święta jest udzielona poza mszą świętą w połączeniu z liturgią słowa. Są też umieszczone różne formy kultu Najświętszego Sakramentu, jak chociażby wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy też procesja eucharystyczna oraz adoracje w parafii. Adoracje, które są przed Najświętszym Sakramentem i w których ta księga liturgiczna może być dla nas pomocą we właściwym przebiegu takiego nabożeństwa ku czci Najświętszego Sakramentu. Drugi rozdział skupia nas na nabożeństwach, które są podzielone na poszczególne okresy roku liturgicznego. I tak na przykład są tam nabożeństwa na niedzielę, są nabożeństwa adwentowe, są nabożeństwa na okres Bożego Narodzenia, na przykład nabożeństwo przy żłóbku, nabożeństwa na czas Wielkiego Postu, takie jak 2 najpowszedniejsze, czyli...
No, czyli oczywiście Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Tak jest. Później nabożeństwo Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, a więc adoracja Pana Jezusa w ciemnicy, w grobie pańskim, procesja rezurekcyjna i nabożeństwa w okresie wielkanocnym. Tutaj na przykład nowenna do Ducha Świętego jest takim nabożeństwem, które tuż przed pięćdziesiątnicą odprawiamy w wielu parafiach, czy też nabożeństwa okresu zwykłego. Dalsza część tych nabożeństw już jest podzielona nie tylko na okresy liturgiczne, ale też na kult osób, których ono dotyczy. I więc mamy nabożeństwa do Chrystusa, na przykład do Jego krwi, do Jego serca w czerwcu, do Jego imienia. Mamy nabożeństwa do Matki Najświętszej i tutaj znowu 2 takie najbardziej rozpowszechnione w naszych parafiach to nabożeństwa.
No, czyli majowe i różańcowe.
Tak jest. I później nabożeństwa ku czci innych świętych, na przykład patronów naszej parafii. Więc tutaj warto, abyśmy pamiętali o tej księdze, kiedy na przykład jest odpust i przed procesją odpustową chcemy się pomodlić do naszego patrona i jest na przykład litania do tego świętego, zanim procesja wyruszy. Są też nabożeństwa związane z poszczególnymi sakramentami, czy też nabożeństwa okolicznościowe, takie jak nabożeństwo na Dzień Ojca, czy Dzień Mamy, nabożeństwo z okazji Dnia Chorego, podziękowanie za żniwa, czy też obrzęd przyjęcia do służby liturgicznej ministrantów, czy członków scholi. Trzecia część tej księgi, ostatnia, to obrzędy błogosławieństw. Błogosławieństwo jest czymś, co powinno nam towarzyszyć w każdym dniu naszego chrześcijańskiego życia. Błogosławimy nie tylko osoby, ale też przedmioty. Na przykład znajdziemy w tej księdze błogosławieństwo chociażby kwiatów na uroczystość Matki Bożej. Znajdziemy błogosławieństwo kredy i kadzidła. Na jaką uroczystość?
Na uroczystość Trzech Króli.
Na przykład, co jeszcze znajdziemy? Błogosławieństwo opłatków w czasie adwentów, czy błogosławieństwo wieńców na dzień czynienia za żniwa. Są też błogosławieństwa dotyczące życia rodzinnego, na przykład błogosławieństwo mamy oczekującej narodzin potomstwa, błogosławieństwo dzieci rocznych, błogosławieństwo osób chorych, błogosławieństwo nowego domu, no i błogosławieństwo różnych przedmiotów wyrażających naszą wiarę i pobożność, chociażby błogosławieństwo krzyża, różańca, medalika. To jest taka księga pierwszego kontaktu, jeżeli, drodzy ministranci, w parafii zdarzy się taka sytuacja, że przychodzi jakaś osoba i prosi, aby ksiądz pobłogosławił jej nowy różaniec. No to żeby ksiądz nie wymyślał tej modlitwy, czy nie szukał, bierzecie do ręki agendę, otwieracie ją sobie na końcu, no i szukacie, czy to właśnie w spisie treści, czy też w indeksie rzeczowym. Czym jest indeks rzeczowy? Indeks rzeczowy to alfabetyczne wymienienie różnych wyrazów, które pojawiają się w tej księdze i przy tym wyrazie są napisane strony, na których coś na ten temat się znajdzie. A więc, kiedy przychodzi taka osoba, bierzecie sobie tą księgę i sprawdzacie, czy właśnie w tym spisie treści, czy w indeksie rzeczowym. To jest wielka pomoc. Tak samo, kiedy będziecie mieli nabożeństwo Drogi Krzyżowej, czy nabożeństwo Gorzkich Żali, warto też zawsze, aby ministrant, czy ceremoniarz wziął sobie do ręki tę księgę, zaznaczył odpowiednią wstążką tą stronę, na której to nabożeństwo się znajduje, tak aby ksiądz po przyjściu do ołtarza już nie musiał szukać samej księgi, czy szukać konkretnej rzeczy w tej księdze, ale żeby już miał to naszykowane, mając właśnie takich zdolnych ministrantów, którzy umieją się tą księgą dobrze posługiwać. Jako chrześcijanie wierzymy właśnie w tą moc błogosławieństwa, wierzymy w orędownictwo świętych i dlatego te nabożeństwa ku czci świętych, nabożeństwa w różnych okresach liturgicznych są w naszych kościołach odprawiane, dlatego też przynosimy różne rzeczy do pobłogosławienia, a ta księga jest taką pomocą właśnie w tej dziedzinie naszego chrześcijańskiego życia.
Przejdźmy teraz do planów na przyszłość, jakie czekają w najbliższym czasie naszą diecezjalną wspólnotę liturgicznej służby ołtarza.
A więc pierwszym takim wydarzeniem, na które serdecznie zapraszam, to kurs lektorski, który rozpoczyna się już w najbliższą sobotę, 6 kwietnia. Ten kurs przybrał nową formę, dwa spotkania, pierwsze i ostatnie, odbędą się w kalickim seminarium. Natomiast trzy spotkania będą się odbywały w wyznaczonych parafiach naszej diecezji, tak aby ministranci, którzy chcą wziąć udział w tym kursie, nie musieli cały czas pokonywać tej drogi do kalisza, ale żeby mieli też możliwość uczestniczenia w tym kursie w bliższych parafiach, do których dzieli ich mniejsza odległość. A więc zapraszam, aby ci wszyscy, którzy są zainteresowani udziałem w kursie lektorskim, ministranci urodzeni w 2010 roku i starsi, jak najszybciej zgłosili tę chęć poprzez formularz dostępny na naszych stronach internetowych. Kolejna sprawa, pierwszy diecezjalny turniej ministrantów bowling. Spotykamy się 14 kwietnia na kręgielni w Kaliszu, w Aquaparku. Ministranci będą rywalizować ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych. Ta młodsza, a więc 2011 i młodsi, i kategoria starsza, ministranci urodzeni w 2010 roku i starsi, będą rywalizować ze sobą o zwycięstwo w tym turnieju. Kolejny temat, na który serdecznie zapraszam, to rejonowy zjazd ministrancki, który odbędzie się już 15 kwietnia w Tursku. Dla ministrantów dekanatów Gołuchowskiego i Pleszewskiego bardzo prosimy, aby jak najliczniejsze rzesze ministrantów z poszczególnych parafii przybyły na ten zjazd. Będzie okazja do chwili adoracji, do wspólnego udziału w Eucharystii, a także do wspólnej integracji i posiłku. Zapraszam ministrantów z tych dwóch dekanatów, a księży opiekunów bardzo proszę, aby wcześniej podali liczbę ministrantów ze swojej parafii, które przybędą na spotkanie. To nam na pewno pomoże lepiej to spotkanie przygotować. To będzie pierwsze z tej serii wiosennej spotkań ministrantów właśnie w tych rejonach. Już niebawem na naszych stronach internetowych pojawią się plakaty dotyczące kolejnych miejsc, w których takie spotkania się odbędą. Co do takich dalszych planów, maj i czerwiec to takie cieplejsze miesiące, dlatego z takich planów, które mogę pomału zdradzić, to turniej ministrantów, turniej wędkarski i później turniej piłki siatkowej, ale jak już będę znał jakieś szczegóły, wtedy będę na bieżąco informował o tych wydarzeniach. Natomiast też zapraszam serdecznie wszystkich do udziału w samolotowej pielgrzymce do Fatimy i do Santiago de Compostela. To jest pielgrzymka ministrancka, osób nie tylko związanych ze służbą liturgiczną, ale wszystkich tych, którzy chcą z nami pielgrzymować do tych dwóch miejsc. Myślę, że 8-dniowa pielgrzymka ma naprawdę bogaty program, dlatego warto zaryzykować i na taki ostatni akcent wakacyjny znaleźć czas, aby udać się tam razem z nami. Szczegóły dotyczące tej pielgrzymki wraz ze szczegółowym programem i informacjami dotyczącymi zgłoszeń znajdziecie na naszych stronach internetowych.
Więc teraz chcielibyśmy zakończyć naszą audycję dzisiejszą. Dziękujemy ministrantom z parafii Gołuchowskiej, Tobieszowi i Alanowi. Żegnają się z wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.